Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi są już zamknięte i moje dzieci ze mną są w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie, powiadam wam. Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeśli któregoś z was ojcu, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oto słowo Pańskie. Z kontaktu z Bogiem, swoim Ojcem, Jezus czerpał moc i światło na swojej drodze, na drodze swojej mesjańskiej misji, z modlitwy, z rozmowy, z kontaktu z Bogiem swoim Ojcem, Jezus czerpał moc i światło, aby służyć ludziom w ich potrzebach, aby przekazywać im moc Boga, zbawczą moc, która ich pouczała, ratowała, wzmacniała. Uczniowie, widząc modlącego się Jezusa i wiedząc, skąd czerpał swoją moc i widząc znaczenie modlitwy w życiu Jezusa, proszą Go, aby ich nauczył się modlić. Jezus przekazuje im modlitwę, która w swojej strukturze zawiera wszystko, o co w istocie powinni się modlić. Bardzo znaczące jest to w nauczaniu modlitwy przez Jezusa, że ta modlitwa, którą przekazuje, jest modlitwą prośby. Ten rodzaj modlitwy nie jest pomniejszym rodzajem pośród innych modlitw, ponieważ modlitwa prośby jest wyznaniem wiary, bo ten, kto się modli prosząc, wierzy, że ten, kogo prosi, jest w stanie, ma moc spełnić to, o co się go prosi. To modlitwa wiary, a wiara zmienia świat i ludzi. Bo przez wiarę Bóg przekazuje swoją zbawczą moc. A w modlitwie prośby człowiek wyraża także swoją wolność. Chce, aby Bóg zadziałał i wierzy, że Bóg może zadziałać. Ten, kto prosi, wie, że nie może zmienić tego, co powinno być zmienione w nim i wokół niego, ale wierzy, że Bóg może. To, czego modlący się modlitwą prośby nie może. I tak Bóg zmienia świat i ludzi. I tak dzieje się historia zbawienia. Gdy uczniowie modlą się tak, jak nauczył ich Jezus, ich Pan modlą się podobnie jak On się modlił. Proszą Boga jako swojego Ojca, proszą Go jako Jego dzieci, bo przecież ich stworzył, dał im istnienie i życie i wiedzą, że chce On, aby oni żyli. Dlatego właśnie taki sposób modlenia, modlitwą prośby ze szkoły Jezusa sprawia, że Bóg w odpowiedzi objawi się w historii modlących się jako Bóg Stwórca i jako Bóg Zbawca. Zobaczmy, jak Jezus uczył się modlić, abyśmy i my modlili się podobnie modlitwą Jezusa. Najpierw jest wezwanie, imię, które wypowiada modlący się w stosunku do Boga. Ojcze. Modlący się uczeń ma zwracać się do Boga według nauczania Jezusa jako do swojego Ojca, jako do swojego Rodzica, do tego, kto mu dał życie i chce, aby żył. Podobnie modli się Jezus. Ojcze. Niech odejdzie ode mnie ten kielich, prosi Jezus w ogrodzie Getsemani, tuż przed swoją ostatnią misją, cierpienia i umierania za ludzi, w swojej misji zbawienia. To wezwanie, Ojcze, jest rdzeniem całej modlitwy. Wszystkie prośby są osadzone w tym, Ojcze, tej więzi modlącego się i Boga. I to zawołanie Ojcze odnosi się do każdej z poszczególnych próśb tej modlitwy. Pierwsza prośba. Niech będzie uświęcone Twoje imię. Co oznacza uświęcenie imienia Boga? Oznacza ono, że objawione imię Boga ma być również imieniem człowieka wierzącego w Niego. W ten sposób modlący się uświęca imię Boga. A jak ono brzmi? Według biblijnego objawienia na początku historii zbawienia, paschalnej historii wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, Mojżesz usłyszał to imię, pod którym Bóg chce być znany i wzywany. To imię brzmi Jestem. Zostało ono objawione Mojżeszowi na początku misji zbawiania ludzi, zbawiania ludu, misji, która polegała na wyprowadzeniu Izraela z przestrzeni śmierci Egiptu i wprowadzenia ludu do przestrzeni życia, do ziemi obiecanej. Gdy wzywali oni imienia Boga, który kazał się nazywać Jestem, jestem dla was, jestem przy was, jestem z wami, kazał się nazywać imieniem solidarnej miłości ze swoimi dziećmi. Ten, kto wzywał tak imienia Boga, czyli uświęcał to imię i sam był podobny w swoim sposobie bycia i życia, mówił potrzebującym wokół siebie jestem, jak Bóg mówił do niego jestem. Ten uświęcał imię Boga i doświadczał na swojej drodze podobnej historii zbawienia do tej, jakiej doświadczył Izrael w Egipcie. Doświadczył tego, że Bóg go wyprowadzał z przestrzeni śmierci, jakiejkolwiek przestrzeni tracenia życia, wyciekania życia i woli życia, do przestrzeni życia, przywracania woli życia. Taki skutek ma uświęcanie imienia Boga. Niech będzie uświęcone Twoje imię. To pierwsza prośba podstawowa. I to uświęcenie oznacza także, ten, kto się modli, chce również przyjąć to imię. Imię Boga jako własne imię i mówić jestem do każdego, kto będzie potrzebował pomocy na życie. I druga prośba, modlitwie Jezusa. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Wszędzie tam, gdzie Bóg staje się królem w sercach ludzi, jedynym królem, tam przychodzi Jego Królestwo na tej ziemi, w ziemskiej historii. I to już tu i teraz, każdego dnia, aż kiedyś przyjdzie już ostatecznie, zamykając czas i historię ludzi i świata. Gdy Bóg jest Królem, tam jest szczęście i życie. I takie znaczenie, aby w sercach ludzi stawało się Królestwo Boga, czyli Bóg był Królem, a przez to stawało się zbawienie, prosi modlący się modlitwą Jezusa. I trzecia prośba, chleba naszego koniecznego daj nam każdego dnia. Tak można przetłumaczyć trzecią prośbę. W tej prośbie chodzi o to, co konieczne jako pokarm do podtrzymania życia na tej ziemi. A nie chodzi w tej prośbie o to, co jest przepychem i wyuzdaniem nadmiaru i bogactwa. Pojęcie chleb konieczny ma tutaj także symboliczny, przenośny charakter i znaczenie. Oznacza wszystko, co jest prawdziwie konieczne do codziennego życia i to prawdziwie napełnia sensem życie człowieka. To, co konieczne do życia, a nie to, co zbędne i nadmierne. Modli się w trzeciej prośbie według nauczania Jezusa, jego uczeń, o pokarm, zarówno w sensie materialnym, jak i duchowym, konieczne do tego, żeby żyć tego dnia. Tak jak na jeden dzień Bóg dawał pokarm na pustyni Izraelowi w postaci manny, czyli pokarmu, którego nie wypracowali, który był darem. Wszystko, co człowiek ma zatem do zasilania swojego życia i co zdobywa do zasilania swojego życia, wszystko to, co ma i zdobywa ponad to, co jest mu konieczne do życia, powinien człowiek traktować jako dane i zadane, mające służyć wsparciu innych, wsparciu każdego człowieka, który potrzebuje tego, co konieczne do codziennego życia, zarówno w sensie materialnym, jak i duchowym. Uczeń, modląc się trzecią prośbą modlitwy Jezusa, traktuje wszelki nadmiar, który ma w życiu, nadmiar w stosunku do tego, co potrzebuje na życie, co konieczne na życie, co jest chlebem koniecznym codziennego życia, jako dar dla innych. I czwarta prośba modlitwy Jezusa. Przebacz nam nasze grzechy, my bowiem przebaczamy każdemu, kto zawinił przeciwko nam. Będąc podobnym do Boga w przebaczaniu swoim winowajcom, człowiek ma uzasadnioną nadzieję na przebaczenie ze strony Boga, swojego Ojca, swoich własnych win, przebaczając innym, prosząc Boga o przebaczenie, prosząc Ojca o przebaczenie, możemy być pewni, że Bóg nam przebaczy, zdejmie z nas ciężar winy, uwolni nasze życie od przytłaczającego kamienia winy i będziemy mogli znowu oddychać wolno i swobodnie. W ten sposób przez przebaczenie grzechów zostaje uwolnione nasze życie, że możemy rozkwitać wbrew wszystkiemu i przez wszystko, co jest zagrożeniem naszego życia, tłumieniem go w codzienności. W ten sposób przebacz nam nasze grzechy, my bowiem przebaczamy każdemu, kto zawinił przeciwko nam. Zostajemy uzdolnieni przez Boga, naszego Ojca, do wspólnoty z Nim, do wspólnoty wiecznego, nieprzemijającego życia i możemy się cieszyć życiem już tu i teraz, a kiedyś na zawsze nieprzemijający sposób. I kolejna prośba, piąta tej modlitwy. Nie wprowadzaj nas w pokusę. Tak brzmi dosłownie piąta prośba modlitwy Jezusa. Modlący się tą piątą prośbą prosi, aby droga, po której idzie codziennie w swoim życiu, kierując się głosem Boga, nie prowadziła przez pokusy, to znaczy okoliczności, odciągające go od więzi z Bogiem, zagrażające jego więzi z Bogiem. Nie wprowadzaj nas w pokusę. To obraz drogi, którą kieruje Bóg swoim głosem modlącego się człowieka. Ta akcja Boga, nie wprowadzaj nas w pokusę, w treści piątej prośby, nie ma charakteru wystawiania na próbę przez Boga, na ile modlący się Mu jest wierny, ale ta akcja, nie wprowadzaj nas w pokusę, jako prośba ze strony człowieka, jest akcją Boga zbawczą, bo ma charakter ochrony i zachowania życia modlącego się człowieka. Ten, który się modli piątą prośbą, prosi, nie wprowadzaj nas w okoliczności życia, których więź z Tobą będzie zagrożona atrakcjami, czyli przyciąganiami tego świata. Taki charakter niewprowadzania pokusa miało prowadzenie Boga Izraelitów przez pustynię, z Egiptu, z przestrzeni śmierci, do ziemi obiecanej, przestrzeni życia. Bóg prowadził ich tak, że zawsze mogli ocalić swoją więź z Nim i nie zdradzić Go. Chociaż, jak mówi opowiadanie historii zbawienia Tory Mojżesza, wielokrotnie to czynili i Bóg im przebaczał. Piąta prośba, nie wprowadzaj nas w pokusę, jest prośbą o takie prowadzenie, które oznacza ochronę i zachowanie życia pośród niebezpieczeństw tego świata. Niebezpieczeństw oderwania od Boga, od życiodajnej więzi z Nim. Po tym, jak Jezus przedstawił uczniom swoją modlitwę, którą to mieli wyrażać Bogu, to, co najważniejsze w swoich prośbach, Jezus zachęca ich usilnie, aby to czynili i motywuje ich, żeby nie ustawali w takiej modlitwie prośby. Motywuje ich w formie przypowieści, aby zwracali się do Boga swojego Ojca w modlitwie prośby i nie ustawali nigdy w tej modlitwie, bo jest ona wyrazem ich wiary w Boga i w Jego miłość jestem, i to taka modlitwa będzie ratować im życie. Pierwsza przypowieść, przez którą Jezus motywuje swoich uczniów do takiej modlitwy, to przypowieść o prośbie skierowanej do przyjaciela. Jakie jest przesłanie tej przypowieści? Jezus przekazuje przez nią, aby być cały czas aktywnym. Wówczas nastąpi zbawienny skutek. To duchowe prawo akcji i reakcji. Proście, a będzie wam dane. Przez kogo dane? Bóg da to, o co się prosi. Szukajcie, a znajdziecie. Kto da znalezienie? Bóg da znalezienie. Kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Kto otworzy? Bóg otworzy drzwi do życia każdemu, kto będzie w nie pukał. Bóg Ojciec. Bo Bóg jest Ojcem i przyjacielem, większym od wszystkich przyjaciół na tej ziemi. I w drugiej przypowieści Jezus motywuje swoich uczniów, aby modlili się modlitwą prośby i nigdy nie ustawali dla dobra swojego życia. To przypowieść o prośbie syna w stosunku do ojca. Ojciec ludzki odpowiada pozytywnie i daje to, co prosi jego dziecko, a Bóg jest przecież o wiele większym od wszystkich ojców. Jest jedynym tak naprawdę ojcem każdego człowieka, dlatego warto i trzeba modlić się Ojcze i modlić się prośbami, które są najistotniejsze dla własnego życia. Co wynika z dzisiejszej Ewangelii dla nas? Czego Bóg nas uczy? Uczy nas nasz Pan Jezus Chrystus, że wszyscy, którzy z wiarą proszą Boga jako Ojca, otrzymują od Niego w darze Ducha Świętego. Tak Jezus kończy swoje nauczanie o modlitwie. Oto, jak wielkie jest znaczenie modlitwy Jezusa, modlitwy prośby w naszym codziennym życiu. Módlmy się tak, jak Jezus nas nauczył. I bądźmy w tym świecie ludźmi Ducha, Ducha Świętego, Ducha Boga, Ducha naszego Ojca. Bądźmy takimi ludźmi Ducha wśród wszystkich i dla wszystkich, którzy nas spotkają na swojej drodze życia. Wtedy i my doświadczymy pełni życia.